Miłowani w Chrystusie, siostry i bracia, powoli kończą się nasze rekolekcje. Chciałem wam przybliżyć w czasie tych rekolekcji prawdę, że Pan Bóg jest tym, który nieustannie przychodzi do naszego życia, do historii naszego życia. Po środzie popielcowej mówiliśmy sobie o przechłodzeniu Pana Boga w Jego Słowie. Wczoraj w sakramentach świętych, zwłaszcza w sakramencie chrztu i w sakramencie pokuty i pojednania, które uzdalniają nas do bycia chrześcijanami. Uzdalniają nas do tego, abyśmy na naszej drodze szli za Jezusem. Dają nam moc do takiego życia. A dzisiaj chciałbym wam mówić o Kościele. Bo wspólnota Kościoła jest tą rzeczywistością, w której również przychodzi do każdego z nas Pan Bóg. O Kościele wiele się mówi. Wystarczy otworzyć, włączyć radio, włączyć telewizor i od razu słyszymy różne opinie na temat Kościoła. Zwłaszcza w tych momentach, kiedy wychodzą na jaw grzechy poszczególnych członków Kościoła, może kapłanów, biskupów. Wtedy mówi się wiele o Kościele. Kiedy zapadają jakieś wyroki, wtedy wiele mówi się o Kościele. I największymi ekspertami Kościoła są ci, którzy z Kościołem nic wspólnego nie mają. Kiedy Ojciec Święty zakomunikował całemu światu, że rezygnuje 28 lutego ze stolicy Piotrowej i ogłosił, że od 28 lutego będzie wakat na tej stolicy, to znowuż wielu dziennikarzy zastanawiało się, co to będzie z tym Kościołem bez tego papieża. Ale upłynęło jeden albo dwa dni i od razu już zadawali pytanie, no ciekawe, co ten Benedykt XVI teraz będzie nosił, jaką sutannę, czy purpurową, czy białą, czy będzie miał prawo do pierścienia, czy nie, czy będzie doradcą tego nowego papieża, czy nie. Bo kochani, dla wielu Kościół to taka dobra organizacja z dobrym prezesem w postaci papieża, z dobrymi wiceprezesami w postaci biskupów, z dobrym zarządem w postaci kapłanów i z dobrymi pracownikami w postaci ludu Bożego. Czy to jest prawda o Kościele? Bardzo często jest tak, że takiemu obrazowi Kościoła również my, chrześcijanie, ulegamy. A czym jest Kościół? Kościół to święte zwołanie. Święte zwołanie w imieniu Pana, w imieniu Chrystusa. Zobaczcie, tę prawdę uświadamia nam bardzo mocno bijący dzwon w kościołach. Bardzo często ten bijący dzwon wielu przeszkadza. W Toruniu, w katedrze toruńskiej jest średniowieczny dzwon, który nazywa się Tuba Dei, trąba Boża, tuba Boża. To jest właśnie całe przesłanie teologiczne tego dzwonu. Dzwon to jest jakby głos Boga, który wzywa. I my na ten głos odpowiadamy i przychodzimy. Po co przychodzimy? Po to, aby słuchać Jego słowa. Po to, aby karmić się Eucharystią. I to jest wspólnota Kościoła, święte zwołanie. Kochani, po hebrajsku to święte zwołanie nazywało się Kahal Jahwe. To znaczy właśnie zgromadzenie samego Jahwe, samego Boga. Kiedy Pan Bóg wyprowadził naród wybrany z niewoli egipskiej, to bez przerwy mówił do Mojżesza, zwołaj mi mój lud. I wtedy objawiał im całą tajemnicę tego ludu, kiedy im mówił, jesteście moją szczególną własnością. Jesteście narodem świętym, królewskim kapłaństwem. Ale czym my, jako Kościół, jako chrześcijanie, różnimy się od Żydów? Różnimy się jedną rzeczą. Pięknie to wyraża Księga Apokalipsy. Jak otworzymy sobie ostatnią księgę Nowego Testamentu, to na początku tej księgi mamy pozdrowienie skierowane do siedmiu kościołów. Te siedem kościołów symbolizuje cały Kościół, wszystkich miejsc i czasów, a więc symbolizuje również nasz Kościół, naszą wspólnotę, Kościół lokalny w Redzie, w parafii świętego Antoniego. I co mówi Jan do tych kościołów? Łaska i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, czyli od Boga. I od siedmiu duchów, które są przed tronem Jego, czyli od Ducha Świętego. I od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego spośród umarłych i władców królów ziemi. Czyli od Jezusa umarłego, ale i zmartwychwstałego, który jest Panem Wszechświata. I wspólnota, słysząc te słowa, odpowiada na to wezwanie, na to pozdrowienie. Nie tak jak my dzisiaj odpowiadamy na pozdrowienie wstępne i z Duchem Twoim, ale mówi temu, który nas miłuje i uwolnił nas od grzechów naszych we krwi swojej i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała na wieki wieków. To jest tajemnica Kościoła. Bo zostaliśmy nabyci jako ludzie nie czymś przemijającym, jak powie Pismo Święte, srebrem i złotem. My w naszym życiu możemy nabywać za pieniądze, za różne inne rzeczy, wiele spraw materialnych, ale nie o to chodzi w Kościele. Zostaliśmy nabyci świętą krwią Chrystusa, tą krwią wylaną na krzyżu. I dlatego Pan Bóg nas woła, bo tak nas umiłował, że chce, abyśmy byli Jego rodziną. Jesteśmy rodziną Boga, nabytą krwią Jego Syna. I kochani, zobaczcie te słowa, że Pan Bóg, że Jezus nas uwolnił od grzechów naszych we krwi swojej, one też nam uświadamiają jeszcze jedną prawdę o Kościele. Że jesteśmy wspólnotą zbawionych. Wspólnotą zbawionych. Bardzo często ci, którzy patrzą na Kościół z zewnątrz, ale nie są w Kościele, to mówią, no jak to możliwe? Kościół? I tylu grzeszników? I szatan często podpowiada nam, no jak, jesteśmy w Kościele, a grzeszycie? Ale jaką jesteśmy wspólnotą? Właśnie Kościół jest wspólnotą grzeszników. Ale jakich grzeszników? Odkupionych. Grzech przynależy do naszej natury, ale ten grzech został raz na zawsze odkupiony. I zobaczcie, kochani, jak dzisiaj słuchaliśmy Ewangelii. To jest też prawda o Kościele. Chrystus kogo powołuje? Celnika Lewiego. Człowieka, który przez naród wybrany był znienawidzony, ponieważ był przedstawicielem aparatu prześladowczego, jakim było Imperium Rzymskie. On zbierał podatki dla Imperium Rzymskiego. Izraelici takich ludzi nienawidzili. Co więcej, uważali ich za złodziei. Uważali ich za taki wrzut na tkance społecznej. A Chrystus do niego co mówi? Pójdź za mną. Pójdź za mną. I to jest tajemnica Kościoła. Jesteśmy grzesznikami, do których Chrystus nieustannie powtarza te słowa. Pójdź za mną, bo jesteśmy wspólnotą grzeszników, ale grzeszników odkupionych. Pan Bóg pokonał ten grzech w swoim Synu, w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Pokonał raz na zawsze. I kochani, kiedy uświadomimy sobie, że jesteśmy wspólnotą ludzi zbawionych, to musimy też wziąć pod uwagę jedną taką prawdę o zbawieniu. Bo kiedy my myślimy o zbawieniu, to wydaje nam się, że zbawienie jest tylko i wyłącznie sprawą przyszłości. Ale zbawienie dokonuje się we wspólnocie Kościoła. Zbawienie dokonuje się we wspólnocie Kościoła. Zbawienie niejako aktualizuje się teraz. Zbawienie jest tu i teraz. Kościół wschodni A więc ten Kościół, który posługiwał się przez wieki językiem greckim, to kiedy mówił o zbawieniu, to mówił, że zbawienie dokonuje się przez martyria, czyli świadectwo, dokonuje się przez leiturgia, czyli liturgię, i dokonuje się przez diakonia, czyli służbę. I to jest prawda o Kościele. Kościół jest powołany do tego, aby świadczyć. Świadczyć o czym? Świadczy o tej dobrej nowinie, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Nikt inny Ci życia wiecznego nie może dać. Twoje bogactwa życia wiecznego nie mogą Ci dać. Żaden lekarz, chociażby stosował dla Ciebie najlepsze osiągnięcia medycyny, życia wiecznego nie może Ci dać. Jest ktoś jeden, kto Ci może dać życie wieczne. Bóg, który posłał swojego Syna. Po to, abyśmy żyli. Po to, abyśmy żyli. Nieustannie w naszym życiu jesteśmy bombardowani różnymi propozycjami, które mówią Ci, będziesz żył, będziesz żył, będziesz żył. A w rzeczywistości prowadzą Cię do śmierci. Tylko Bóg daje Ci życie. Daje Ci takie życie, którego Ci nikt inny nie może dać. I Kościół to ma głosić. I zobaczcie, komu najbardziej zależy na tym, aby tego Kościół nie głosił. Aby Kościołowi zakneblować usta. Wiecie komu? Szatanowi. Jest taki piękny obraz w Księdze Apokalipsy, świętego Jana. Bardzo często czytamy ten obraz w święta maryjne. I oto inny znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. I jest brzemienna i cierpi bóle rodzenia. Jakbyśmy czytali ten tekst w języku oryginalnym, to w zasadzie ta niewiasta jest przedstawiona właśnie w trakcie rodzenia. W trakcie rodzenia. I kim jest ta niewiasta? Ojcowie Kościoła widzieli w niej obraz Matki Bożej. Ale jest to obraz Kościoła. Kościoła, który nieustannie rodzi Chrystusa, to znaczy komunikuje Go światu. I obok tego znaku niewiasty jest inny znak. Oto smok barwy ognia, którego później Apokalipsa nazwie wąż starodawny. Ten, który zwie się szatan i diabeł, który zwodzi całą zamieszkałą ludzkość. Co chce smok zrobić? Czeka na ten poród, który odbywa się, żeby skoro ta niewiasta porodzi, porwać jej dzieci. Niewiasta rodzi mężczyznę, rodzi Chrystusa. I Kościół nieustannie, głosząc dobrą nowinę, rodzi niejako Chrystusa. A szatan chce mu w tym przeszkodzić. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że kiedy nasi politycy mówią, że najlepiej, żeby Kościół nie głosił, to są narzędziami szatana. Kościół jest powołany do tego, żeby głosić dobrą nowinę dla całego świata. To jest jego zadanie. W ten sposób urzeczywistnia się zbawienie. A potem przez leiturgia. Przychodzi to zbawienie przez liturgię. Liturgia, jak powie Konstytucja o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II, jest szczytem i źródłem życia chrześcijańskiego. Liturgia, cała liturgia. Ale zwłaszcza liturgia eucharystyczna. Kochani, Kościół rodzi się na Eucharystii. Kiedy my uczestniczymy, to możemy powiedzieć, uczestniczymy w Eucharystii Niedzielnej, to uczestniczymy właśnie w tym rodzeniu się Kościoła. W tym odradzaniu się Kościoła. Eucharystia to przede wszystkim pokarm. My po to, żeby osiągnąć życie wieczne, mamy żywić się tym pokarmem. Kiedy Pan Jezus mówi do nas, kto nie spożywa ciała Syna Człowieczego, nie pije krwi, ten życia wiecznego nie odziedziczy. To te słowa mówi najpierw po takiej swojej jakby katechezie, przypominając swoim rozmówcom moment wyjścia Izraela z Egiptu, kiedy oni byli na pustyni i byli głodni i narzekali na Mojżesza. To Mojżesz w imieniu Boga mówi, Pan da wam pokarm i dał im mannę do spożycia. I oni jedli tę mannę każdego dnia. I dzięki tej manny nie mogli dojść do ziemi obiecanej. W zasadzie dar manny ustał dopiero po 40 latach, kiedy oni weszli do ziemi obiecanej. Ta manna była już dla nich takim pokarmem, który im się znudził całkowicie, ale wiedzieli doskonale, że dzięki tej mannie mogą dojść do ziemi obiecanej. I Pan Jezus, kiedy mówi, przypomina Izraelitom, przypomina swoim rozmówcom tę historię wyjścia, to mówi, zobaczcie, wasi ojcowie jeśli jedli mannę na pustyni i pomarli. I pomarli. Ale ja wam daję chleb, który jest chlebem na życie wieczne. Chlebem tym jest moje ciało. Kochani, to jest bardzo ważne dla naszej wspólnoty, abyśmy uświadomili sobie, że bez tego ciała nie ma życia wiecznego. Nie ma życia wiecznego. I dlatego Pan Jezus się cały nam wydaje. I zobaczcie, w Eucharystii znowuż, tak jak w każdym sakramencie, daje nam pewną moc. Jaką moc? Jaką moc? Ja patrzę na wasze tabernakul. Spójrzcie na nie. Jako drzwiczki w tabernakulum jest kawałek macy, chleba, takiego samego, który był rozdzielony w czasie ostatniej wieczerzy. To są te podpłomyki, które normalnie Izraelici jedli. I on jest rozdzielony, rozerwany. W czasie Eucharystii jest również taki jeden moment, kiedy kapłan przed rozdawaniem Komunii Świętej łamie chleb. Łamie chleb. Pierwsi chrześcijanie Eucharystię nazywali łamaniem chleba. W tym geście łamania chleba jest zawarta cała prawda o tym, który dał się za nas połamać. Jezus dał się za nas połamać. Ale zarazem Eucharystia pokazuje nam, że jest tym darem, który daje nam moc do tego, abyśmy my byli łamani jak ten chleb. Łamani w swoim życiu, łamani przez swoją służbę, łamani przez tą logikę umierania, o której wam wczoraj mówiłem. Łamani w relacjach małżeńskich, rodzinnych, społecznych. Kochani, ich nas nazywają frajerami, bo tak mówi nam świat. Jak nadstawiasz jeden policzek, skoro ci uderzyli w drugi, to jesteś frajerem. A Pan Jezus mówi, masz być połamany. To jest twoja ofiara. To jest twoja ofiara dla świata. I tę moc zyskujesz tu. Bycia połamanym. Bycia połamanym. I kochani, wiecie, doświadczacie tego, może się nawet nad tym nie zastanawiacie, ale doświadczacie tego każdego dnia w swoim życiu. Każdego dnia. Kiedy uczestniczycie w Eucharystii, wychodzicie z niej uzdolnieni do rzeczy, o których inni sobie nawet nie myślą, że możesz tyle znieść w swoim życiu. Dzięki Eucharystii. Dzięki Eucharystii. To jest ta liturgia Kościoła, w której uobecnia się zbawienie. Uobecnia się twoje bycie z Bogiem. I zobaczcie, dobrze przeżyta Eucharystia, tak zrozumiana, prowadzi nas do diakonii, do służby. Służby właśnie takiej, całkowitego oddania się drugiemu. W małżeństwie jesteście powołani do tego, aby być dla drugiego. To jest miłość. Być dla drugiego całkowicie, bez ograniczeń. Być dla drugiego. Jest zawsze pokusa w czasie służenia, pokusa władzy. Doświadczali tego uczniowie. Kiedy Pan Jezus zapowiadał im swoją mękę, śmierć, to oni się kłócili o pierwsze miejsca. I co Pan Jezus im mówi? Kto chce być pierwszy między wami, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być największy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, albowiem i Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. To jest perspektywa naszego życia. Dawać nieustannie nasze życie dla innych. W różnych wymiarach. Jak mamy takie nastawienie, to zobaczcie, nasza chrześcijańska miłość, czy potrzebuje trąbienia, czy potrzebujemy tego, o czym mówił Chrystus w środę popielcową, nie bądźcie jak obłudnicy, którzy, kiedy dają jałmużnę, trąbią całemu światu. Kiedy pościcie, nie bądźcie jak obłudnicy, którzy wystawają, mają ponurą minę i mówią, że poszczą. Kiedy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Ja zawsze sobie myślę o czynach miłości, które podejmuje Kościół. One są ciche. One są ciche. Nikt nie potrzebuje reklam. Są inne organizacje, które potrzebują reklam, które muszą być napędzane przez mass media i pokazywać, ile pieniędzy zdobyły. A Kościół w ciszy. I to jest nasze zadanie. W ciszy służy tym, którzy potrzebują. W ciszy wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. W ciszy Fundacji Janko Muzykanta. W ciszy Fundacji Trzeciego Tysiąclecia. Prawie o tym się nie mówi. Nieraz jeden news w telewizji. Ale to jest właśnie postawa chrześcijańska. My nie potrzebujemy rozgłosu. I to jest nasza diakonia. To jest nasza służba. A ta służba chrześcijańska wyrażana w prostych gestach przygotowania obiadu dzieciom, przytulenia męża, przytulenia żony, to też jest właśnie to łamanie, bycie połamanym jak chleb, jak Chrystus. Kochani, to jest Kościół. To jest prawda o Kościele. I w końcu Kościół to wspólnota posłuszeństwa wiary. My bardzo często jako chrześcijanie mamy takie podejście, że ja wiem lepiej, czego mi potrzeba do życia. Ja wiem lepiej o wszystkim. I mówię, cóż tam Kościół będzie mi mówił? Cóż Kościół będzie się pchał do mojego łóżka? Cóż Kościół będzie się pchał do mojego życia? A kochani, jeżeli jesteśmy Chrystusowi, wczoraj o tym mówiliśmy, jeżeli przyjęliśmy chrzest święty, jeżeli Pan Jezus uczynił nas zdolnymi do tego, abyśmy byli jak On, to co o Nim powie przepięknie święty Paweł, kiedy mówi, On istniejąc w postaci Bożej, będąc Bogiem, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. To jest posłuszeństwo. Kochani, pamiętam, nie pamiętam, kto to powiedział, ale powiedział mi więcej tak: jeżeli mam w życiu zbłądzić, to wolę zbłądzić z Kościołem niż przeciwko niemu. To jest to posłuszeństwo wiary. I kochani, jak zastanowimy się nad tym, co głosi Kościół, który uobecnia dobrą nowinę, Kościół nigdy nie głosi niczego przeciwko człowiekowi. Nigdy. Zastanówcie się często nad tym. Kochani, to jest prawda o Kościele. I to jest ostatnia moja nauka. Dziękuję wam za waszą obecność. Chciałbym, abyście właśnie dzięki tym rekolekcjom umieli jeszcze głębiej przeżywać to, w czym uczestniczyć. Uczestniczycie każdego tygodnia. Uczestniczycie w słuchaniu słowa. Uczestniczycie w sakramentach Kościoła. Uczestniczycie w życiu wspólnoty Kościoła. Jak tam będziecie odkrywać Boga, który jest, który był i który przychodzi. Boga, który przyszedł do człowieka w Jezusie Chrystusie i w Nim uczynił swój czas czasem człowieka. Jesteście na jednej drodze. Na drodze do życia. Amen.